Radio Lublin. Magazyn na zdrowie.
W programie Na zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu pierwszego gościa, doktor habilitowana Karolina Frąszczak z pierwszej kliniki ginekologii i ginekologii onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór, witam serdecznie państwa.
Pani profesor, przed kilkoma dniami media obiegła informacja o testach w kierunku wykrywania wirusa HPV. O tyle to interesujące, że ta informacja była w dalszej części podbudowana tekstem, że te testy są bardziej skuteczne niż cytologia.
Mm-hmm. Tak, już ministerstwo wprowadziło badanie przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy u kobiet polskich, zmieniając je właśnie na ocenę ocenę wirusa po prostu HPV-DNA. Jest to już w tym momencie obowiązujący program profilaktyczny raka szyjki macicy w Polsce i bardzo się cieszymy, my jak ginekolodzy, onkolodzy w związku z tym, bo długo czekaliśmy na to, żeby w końcu ten test, który jest zdecydowanie bardziej skuteczny, został właśnie wprowadzony jako program profilaktyczny w Polsce. I dlaczego bardziej skuteczny? Bo już wiemy, od lat wiemy, co zostało udowodnione naukowo, opisane w wielu publikacjach, że raka szyjki macicy odpowiada infekcja wirusem HPV, tak zwanym wysokoonkogennym. I dzięki temu możemy z całej populacji polskich kobiet, oczywiście tu są pewne ograniczenia wiekowe, ale też uzasadnione, że po prostu to badanie przesiewowe jest skuteczne właśnie w tej grupie wiekowej, ale dzięki temu możemy wyodrębnić tę grupę, która jest najbardziej narażona na raka szyjki macicy. Także to zdecydowanie poprawi nam skuteczność tego programu. Większość krajów europejskich już ma ten program wprowadzony, także my się również cieszymy, że w naszym kraju ten program się zmienił i teraz jest tak zwany HPV-zależny program.
No to dobrze, to teraz tak bardzo techniczny. Kto z tego programu może skorzystać? Jak ścieżka procedury mogą wyglądać?
Każda kobieta w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, która przyjdzie na wizytę w wieku 25-64 lat, może mieć ten test wykonany. Oczywiście, jeżeli chodzi o te inne grupy wiekowe, no nie zalecamy wieku 25 lat, tu jest bardziej zalecana jednak cytologia. Wynika to z pewnej takiej naturalnej biologii infekcji tego wirusa, że w tej grupie wiekowej bardzo dużo kobiet ma tę infekcję i bardzo dużo kobiet ulega samowyleczeniu, więc tu byśmy bardzo narażali te młode kobiety na dodatkowe badania, tak zwaną diagnostykę pogłębioną, które nic by nie wniosły, a jednak koszty, stres i tak dalej byłyby za duże. W związku z tym tą grupą docelową jest właśnie 25-64. To są właśnie kobiety w naszym kraju.
No to jeszcze raz muszę dopytać, czyli każda kobieta powyżej 25 roku życia może przyjść do specjalisty i powiedzieć, chcę mieć wykonany test.
Jak najbardziej taki test jest wykonywany, powinien być już wykonywany u każdej kobiety, która do tej pory nie miała albo tego testu, albo cytologii wcześniejszej niż 3 lata, bo wcześniej mieliśmy obowiązującą cytologię szkiełkową screeningu 3-letnim. I każda taka kobieta jak najbardziej ma prawo skorzystać z tego badania profilaktycznego.
Gdzie taka kobieta powinna się zgłosić? Do jakiego punktu?
Do poradni ginekologicznej. I właściwie większość poradni, ponieważ też mieliśmy ten okres taki przejściowy, my jako poradnie, jako ginekolodzy, od czasu, odkąd ministerstwo to wprowadziło, poradnie też musiały się dostosować do tego nowego programu profilaktycznego i właściwie już większość tych poradni jest dostosowana, także w każdej poradni, która ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, takie badanie przesiewowe można wykonać.
Jak pobierany jest materiał?
Materiał jest pobrany dokładnie w taki sam sposób, jak badanie cytologiczne, czyli tak samo używamy wziernika, szczoteczki cytologicznej, tylko po prostu robimy to na tak zwane podłoże płynne, czyli do tej pory obowiązywały cytologie szkiełkowe, gdzie rozmaz robiliśmy na szkiełko, w tym momencie materiał cały od pacjentki pobierany jest do specjalnego pudełeczka z podłożem płynnym i przesyłany do laboratorium.
No dobrze, i potem jakie są dalsze procedury? Bo jeżeli wszystko jest ok, no to całe szczęście oczywiście. A jeżeli w teście wyjdzie coś niepokojącego?
Tak. No i tak jak mówiłam, naszym celem jest wyodrębnienie tej grupy kobiet, które są HPV wysokiego ryzyka dodatnie, prawda? Bo określamy tutaj wirusa HPV i jego DNA. Jak wyodrębnimy tę grupę, to te pacjentki z automatu mają od razu robione badanie cytologiczne z tej samej próbki, co też jest ważne, bo po pierwsze nie przedłużamy diagnostyki, po drugie nie musimy drugi raz pacjentki prosić na badanie, tylko w tym momencie wszystkie HPV dodatnie pacjentki mają cytologię płynną, już wykonaną z próbki pobranej pierwotnie. No i w zależności od tego wyniku, jaki rodzaj to jest wirusa, jak bardzo nieprawidłowa albo prawidłowa jest cytologia, to wtedy wzywamy pacjentkę i kierujemy na tak zwaną diagnostykę pogłębioną. Oczywiście pacjentki, które mają prawidłową cytologię, to są kierowane w screening dalej, prawda? Czyli tam w obserwacji. Jeżeli są pacjentki, które z nieprawidłową cytologią i wirusem wysokoonkogennym typu 16-18, który dla nas jest najbardziej takim niebezpiecznym, to takie pacjentki już kierujemy na diagnostykę pogłębioną, czyli badanie kolposkopowe z biopsją lub od razu elektrokonizację diagnostyczną.
Rozumiem, że w takim wypadku pacjentka od razu jest przejmowana.
Już wykrywamy właśnie tę grupę pacjentek, przejmujemy je do ośrodków patologii szyjki macicy, ośrodków, które zajmują się właśnie tą diagnostyką pogłębioną, i pacjentka idzie dalej do diagnostyki. A te pacjentki, które są HPV ujemne, już nie mają żadnych dodatkowej cytologii robionej z tej próbki, tylko zapraszamy na kontrolne oznaczenie wirusa HPV za 5 lat.
Czy to znaczy, że jest szansa na, cudzysłów oczywiście, wyłapanie tego wirusa na bardzo wczesnym etapie?
To tak jak powiedziałam, to nie tyle chodzi o wczesny etap, bo tu mamy tą grupę od 25 roku życia, ale bardziej chodzi o to, żeby wyłapać grupę pacjentek, które są w tej grupie ryzyka. Bo to nie znaczy absolutnie, że coś się już dzieje. I przy prawidłowej cytologii, prawda, jeszcze, a przy dodatnim wirusie nie mamy wskazań jeszcze do diagnostyki pogłębionej, natomiast mamy tą grupę już takiej ścisłej obserwacji. Inaczej jest troszkę, jak już jest nieprawidłowa cytologia u tych pacjentek, i wtedy je dajemy na grupę do diagnostyki pogłębionej. Ważne jest to, że tak jak do tej pory większość pacjentek, załóżmy, wracamy z powrotem do tego screeningu cytologicznego. Pacjentki mają prawidłową cytologię i kolejną mają zalecane za 3 lata i my nie wiemy, czy one są HPV dodatnie, czy nie. Nie wiedzieliśmy, prawda? I mogło się okazać na przykład, że część tych pacjentek jednak była już w tej grupie wysokiego ryzyka i one powinny mieć bardziej taki nadzór lepszy. W tym momencie możemy od razu wychwycić te pacjentki.
Pani profesor, to pytanie nurtowało mnie od samego początku, kiedy usłyszałem o testach. Czy zatem testy w kierunku wykrycia HPV, wirusa HPV, będą teraz eliminowały, pomijały cytologię?
Cytologia staje się w tym momencie badaniem dodatkowym. Ona nie jest podstawowym. Idziemy krok naprzód. W tym momencie podstawowym badaniem u wszystkich pacjentek jest ocena wirusa HPV i dopiero te pacjentki, które mają dodatniego wirusa, będą miały ocenianą cytologię z tej samej próbki. Te pacjentki, które mają ujemnego wirusa, absolutnie nie wymagają badania cytologicznego i w zaleceniach mamy, że przy ujemnym wirusie jest powtórny test HPV za 5 lat, po 5 latach.
To wszystko
bez cytologii.
To wszystko jest o tyle istotne, pani profesor, że mówimy o konsekwencjach choroby nowotworowej, raku szyjki macicy, który no niestety jest jednym z tych dominujących w społeczeństwie.
Tak, jest to choroba, z którą ciągle mamy problem. Może już, jeżeli chodzi o choroby ginekologiczne, nowotworowe, to coraz niżej jest, jeżeli chodzi o statystyki. Rzeczywiście spada nam dzięki właśnie programom profilaktycznym i szczepieniu. No niemniej jednak mierzymy się z nią, widzimy pacjentki, które są z tą chorobą, a fajnie by było, żebyśmy doszli do takiego stanu, tak jak inne kraje mają, że jest to choroba bardzo, bardzo rzadka.
Tymczasem, no właśnie, chodzi o tę profilaktykę, bo najczęściej zdarza się tak, a przynajmniej bardzo często, że pacjentka trafia do PAS specjalistów, no co najmniej trochę za późno.
Zdecydowanie są i takie przypadki, że są to pacjentki, którym niewiele możemy pomóc, ale tak jak mówię, to najczęściej jest grupa pacjentów, które z tych programów nie korzystają, które nie są świadome tego, że są takie programy, że można iść do ginekologa, do przychodni i wykonać takie badanie. Nie zdarza się ta choroba u pacjentek, które praktycznie korzystają z programu, badają się, bo wtedy wykrywamy nie tyle nowotwór na wczesnym etapie. Wykrywamy tę chorobę jeszcze na tak zwanym etapie przednowotworowym, które jest praktycznie 100% najczęściej wyleczalne i nie doprowadzamy do tego, aby rozwinął się nowotwór.
No dobrze, to teraz co by pani powiedziała tym wszystkim kobietom, mężczyznom, którzy mają kobiety, żony, partnerki, co powinny zrobić, co powinni zrobić?
Zachęcamy wszystkie kobiety naprawdę do tego, aby skorzystały z badania, z tego programu całego profilaktycznego. Zgłosiły się do poradni ginekologicznej. Badanie jest absolutnie mało, właściwie nieinwazyjne, niebolesne, a wykonujemy teraz dodatkowo raz na 5 lat, co też istotne ma znaczenie dla kobiet, bo jednak im dłuższy ten okres wolności od doktora, to dla pacjentek zawsze jest lepiej. A rzeczywiście możemy wykryć te kobiety, którym ta choroba grozi. Także zachęcam, żeby przyjść, żeby się zbadać i dać sobie pomoc.
To jest ta najlepiej rozumiana profilaktyka, ale również profilaktyką jest to, o czym wspomniała pani, czyli szczepienia ochronne.
Tak, jak wiemy, program już szczepień jest oczywiście nie obowiązkowy, ale jest zalecany. Na szczęście w Polsce już możemy szczepić dzieci, zarówno chłopców, jak i dziewczynki. No i przypominam, że szczepienie przeciwko temu wirusowi właśnie w tej grupie, czyli dzieci przed inicjacją seksualną, ma największą skuteczność, prawda? Oczywiście zalecamy szczepienie dla kobiet w każdym wieku, czy niezależnie od tego, czy mają wirusa, czy nie mają, bo nawet później, jak prowadzimy takie pacjentki, żeby nie doszło do nawrotów choroby, to też zalecamy im szczepienie. Ale podkreślam, największa skuteczność tych szczepionek jest wtedy, jeżeli szczepimy dzieci przed rozpoczęciem współżycia.
Do kwestii szczepień jeszcze za chwilę będziemy wracali, pani profesor, ale to jeszcze muszę panią dopytać, dlaczego jest to takie zagrożenie? No wiele już tu padło w naszej rozmowie, że to rak szyjki macicy, że genetyka, że to można wszystko uprzedzić, wyprzedzić.
Dokładnie. Jeżeli zaszczepimy dzieci, to już pomijając to, że chronimy, no dlaczego chłopców też, prawda? Też często takie pytanie mam, dlaczego też chłopców szczepimy. No już pomijając tą transmisję między kobietą a mężczyzną tego wirusa, ale pamiętajmy, że infekcja wirusem HPV może spowodować nowotwory nie tylko szyjki macicy, ale też i sromu, i pochwy, i całej nosogarcieli, głowy i szyi, jak my to mówimy, krtani, przełyku. Także to chroni i kobiety, i mężczyzny przed innymi typami tak zwanych nowotworów HPV zależnych, które są, teraz już wiemy, bo wcześniej tej etiologii tam naście lat temu jeszcze nie znaliśmy, ale teraz już wiemy, że są wywoływane przez wirusa i dzięki temu możemy skutecznie im zapobiegać.
Ale tak jak pani powiedziała, czas gra tutaj niezwykle istotną rolę.
Zdecydowanie.
Bo takie szczepienia powinny być przeprowadzone u dzieci. W wieku nastoletnim.
Tak, zdecydowanie. Szczepionka zarejestrowana już jest od 9 roku życia. I to jest właśnie ważne, żeby przed rozpoczęciem współżycia już ta pełna odporność była, tych pełnych szczepień. To ma duże znaczenie. I tak jak mówię, no chroni to przed innymi typami nowotworów. Dodatkowo chroni też przed tak zwanym zakażeniem wirusami HPV niskonkogennymi, które powodują choroby łagodne narządów płciowych, jak łykciny, które często dla młodych ludzi są bardzo wstydliwe, bardzo trudne do akceptacji, a dzięki temu, że możemy szczepić te dzieci, możemy uniknąć tych chorób. I też tu uczula mi mój apel przede wszystkim do rodziców, bo to nie dzieci przyjdą do nas. Nie, najczęściej też nie tatusiowie, no głównie tu do matek. Ja wiem, że to jest ciągle ten temat tabu, że to jak mogę szczepić, nie dość, że szczepić dziecko, to jeszcze przez choroby przenoszone drogą płciową, prawda? Także to zawsze dziś wzbudza duże emocje, ale naprawdę, żeby jednak kobiety miały tę świadomość, że no mogą uchronić przed bardzo trudnymi i niebezpiecznymi nowotworami u tych swoich dzieci, które kiedyś będą w tym wieku dorosłym.
No zważywszy, że rodzice nie zawsze o wszystkim wiedzą, a nawet często dowiadują się jako ostatni, inicjacja seksualna dzieci, jest tu takim dobrym przykładem tego.
Dokładnie. Też się przesuwa ten wiek, jak wiemy, bo zmienia się świat, więc tym bardziej lepiej nie czekać z tą decyzją i pomyśleć o dziecku po prostu jako o osobie, która wejdzie w tą przyszłość i żeby zrobić wszystko, żeby ją zabezpieczyć przed niebezpieczeństwem.
No dobrze, to jeszcze muszę o to też dopytać, a jeżeli po szczerej rozmowie dziecka z rodzicami, czy rodzica z dzieckiem, okaże się, że dziecko rozpoczęło już współżycie, to znaczy, że ta szczepionka nie ma racji bytu?
Absolutnie nie. Nie pytamy po pierwsze o to. Po drugie, nie jest to absolutnie przeciwwskazaniem i nawet jeśli doszło do rozpoczęcia, to większość tych osób i tak uzyska dużo większą skuteczność i dużo większą korzyść, szczepiąc się, nawet jeśli rozpoczęły współżycie. Także to absolutnie nie wyklucza szczepień.
Pani profesor, mówimy tutaj cały czas o profilaktyce, no bo w tym wypadku naprawdę lepiej zapobiegać niż potem leczyć, bo konsekwencje mogą być bardzo przykre.
Mogą być kończące się śmiercią.
Dlatego też tego staramy się uniknąć i to jest jeden z tych powodów, dla którego warto się szczepić.
Zdecydowanie, absolutnie zachęcam do szczepienia i mówię i kobiety, i dzieci i zachęcam jak najbardziej do skorzystania z programów profilaktycznych, które są dostępne już bardzo, naprawdę na dużą skalę w Polsce.
Bo to jest ten moment, w którym rzeczywiście od samego początku albo można wyłapać chorobę na tym wczesnym stadium.
Mhm. Może nie tyle chorobę na wczesnym stadium, ile tą grupę ryzyka, prawda? Wiedzieć, że ta grupa kobiet ma na tyle duże ryzyko w rozwoju raka szyjki macicy, szczególnie, tak jak mówię, robimy to cytologię jako dodatkowe badanie. Już wiemy wtedy, czy już wchodzi w tą diagnostykę pogłębioną, czy nie, ale nawet jeśli cytologia jest dobra, to nie mówimy pacjentkom, żeby przyszła za trzy lata czy za pięć, tylko żeby przyszła za rok na przykład, prawda? Także te kobiety już są pod naszą po prostu opieką, pod opieką całego tego programu. Dostają znowu zaproszenia i dzięki temu choroby możemy wykryć, jak dopiero co się właściwie rozwija.
I dlatego warto z tego wszystkiego korzystać. Dziękuję pięknie. Doktor habilitowana Karolina Frąszczak z pierwszej kliniki ginekologii i ginekologii onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 była pierwszym gościem programu Na Zdrowie. Dziękuję pięknie, pani profesor.
Dziękuję bardzo, dziękuję ślicznie.
Kontynuujemy program Na Zdrowie. Teraz gościem jest profesor Krzysztof Tomasiewicz, szef Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, przed momentem rozmawialiśmy o HPV, o raku szyjki macicy, o testach na wykrycie HPV, no i o szczepieniach. Szczepienia to absolutnie pańska działka i od tego chciałbym zacząć. Czy rzeczywiście szczepienia przeciwko HPV, przeciwko brodawszczakowi ludzkiemu przynoszą albo mogą przynosić efekt?
No na pewno mogą przynosić efekt. Jest to jedna z najbardziej takich, bym powiedział, uzasadnionych. Wszystkie szczepienia są uzasadnione, ale w tym przypadku mówimy tak naprawdę o profilaktyce choroby nowotworowej. A więc no, ciężko o lepsze uzasadnienie dla zasadności szczepień. Natomiast to, co jest niezwykle istotne, to żebyśmy mieli efekt tych szczepień, to one muszą być realizowane w odpowiednim momencie, w odpowiednim wieku. Dlatego, że w przypadku tego wirusa no, ciężko jest udowodnić skuteczność szczepień w przypadku, kiedy ktoś już jest zakażony. Prawda? To jest taka sytuacja, gdzie my tym szczepieniem nie chronimy przed ciężkim przebiegiem choroby. To jest różnica między innymi pomiędzy tym szczepieniem a innymi, że my chronimy przed zakażeniem i to jest niezwykle istotne, dlatego że obecność wirusa w organizmie to jest prosta droga do nieszczęścia, prosta droga do nowotworów różnych, nie tylko u kobiet, ale również u mężczyzn, nie tylko narządów płciowych, ale również jamy nosowo-gardłowej, a więc tutaj naprawdę to szczepienie jest bardzo istotne.
To szczepienie ma szczególne znaczenie, im wcześniej jest wykonane.
Oczywiście.
To zasada praktycznie każdego szczepienia, ale tutaj chyba w sposób taki ewidentny ma ona przełożenie.
Tak, bo dane epidemiologiczne jednoznacznie wskazują, że tym momentem, kiedy najczęściej dochodzi do zakażenia, to jest ten okres 100 lat, powiedzmy sobie, między kilkanaście a 20 kilka lat, kiedy po prostu no, ludzie zaczynają się do siebie zbliżać w różny sposób. To są kontakty bezpośrednie i po prostu w ten sposób może dochodzić do zakażenia. A więc no, dobrze byłoby zbudować tą odporność przed momentem, kiedy dojdzie do infekcji.
Panie profesorze, tak hipotetycznie, gdyby zechciał pan obrazowo wytłumaczyć, co robi szczepionka w momencie kontaktu z ewentualnym wirusem?
No tak, to myśmy już kiedyś takie tłumaczyli przy okazji,
tak, chociażby COVID-19 szeregu innych chorób, ale przypominać nigdy nie zaszkodzi.
No, przywoływaliśmy takie porównanie militarne, może w dzisiejszych czasach to nie jest zbyt najszczęśliwsze, ale chodzi o to, aby zrekrutować tę armię, aby była gotowa obrona przed infekcją i w momencie, kiedy pojawia się wirus na horyzoncie w organizmie, kontakt z tym wirusem, to wtedy te limfocyty, przeciwciała, bo zależy, o jakich szczepionkach mówimy, prawda? Jest to odpowiedź humoralna, odpowiedź komórkowa, to one wtedy zaczynają działać i strzegą organizmu przed zakażeniem. Dla części szczepionek jest to skuteczność, jest to ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby. I tutaj myślę, że bardzo musimy wyraźnie to powiedzieć, bo ludzie czasami są rozczarowani, że zaszczepiłem się, a zostałem zakażony. No tak, ale tak jak w przypadku COVID-19, częściowo RSV na przykład, nie dochodzi do ciężkiego przebiegu choroby. A więc to jest też, no nie dochodzi do hospitalizacji, nie dochodzi do zgonu pacjenta, no co jest oczywiście efektywnością bardzo pożądaną. A więc tutaj jak gdyby te siły odpornościowe organizmu swoiście, specyficznie są skierowane przeciwko danemu wirusowi. I też warto pamiętać o tym, że my mamy różne serotypy, genotypy, podtypy, zależy od jakim wirusie mówimy, danego drobnoustroju, zresztą nie tylko wirusie, ale również bakterii, gdzie mamy, jeżeli ten podtyp, serotyp jest w szczepionce, to wtedy mamy ochronę przed tymi konkretnymi serotypami.
Panie profesorze, powiedzieliśmy o tym, że szczepionka przeciwko HPV ma ten najlepszy efekt w momencie, kiedy jest podawana w dość młodym wieku. To znaczy, że osoby dorosłe nie powinny się szczepić?
Osoby dorosłe czy nie powinny się szczepić? To jest takie trochę trudne pytanie, bym powiedział, dlatego że HPV nie jest rozpatrywane jako taka szczepionka dla osób dorosłych. Oczywiście możemy teoretyzować i mówić, że jeżeli powiedzmy sobie ktoś nie uległ zakażeniu dotychczas danym typem wirusa, no to takie szczepienie będzie miało sens, ale no, jak mamy to sprawdzić? No, czy należałoby wykonać testy wtedy serologiczne pod kątem obecności przeciwciał przeciwko danemu serotypowi, ewentualnie genetyczne, wykrywające bezpośrednio tego wirusa? Na pewno, jeżeli miałbym jednoznacznie powiedzieć, dużo lepiej jest zaszczepić wcześniej. Też pamiętajmy o tym, że to zakażenie to może być powiedzmy sobie jak się ma 20 kilka lat. No ale już jak się ma 40-50 lat, to zasadność takiego szczepienia raczej jest marna.
Ja nie bez przypadku i nie bez przyczyny pytam o wiek szczepień, panie profesorze, bo coraz głośniej się mówi o tym, że osoby starsze nie powinny unikać szeregu tych szczepień, które mogą ich ustrzec przed chorobami, które naprawdę stanowią poważne zagrożenie życia. Od kilku miesięcy bardzo głośno się mówi o tym, że taką chorobą albo taką szczepionką, którą osoby dorosłe również powinny przyjmować, jest szczepionka przeciwko półpaścowi.
Tak, oczywiście. Pamiętajmy o tym, że są pewne choroby, dla których wiek stanowi taki czynnik ryzyka, kiedy dochodzi szansa na to, że wystąpią, są zdecydowanie większe. Takim typowym przykładem jest właśnie półpasiec, gdzie poczynając od 50, już na pewno od 60 roku życia, szansa na wystąpienie półpaśca zdecydowanie rośnie. I tu mamy z kolei inną sytuację. Nie ma sensu szczepić przeciwko półpaścowi dzieci czy młodych dorosłych, dlatego że dla nich tą infekcją będzie ospa wietrzna, tym samym wirusem, natomiast szczepienie przeciwko półpaścowi to po pierwsze są osoby właśnie w wieku podeszłym czy starszym i po drugie osoby z upośledzeniem odporności. A więc te grupy pacjentów, ludzi, którzy mogą i czy mają większe szanse na to, że zachorują na półpaściec. Ale tutaj bym podzielił te szczepienia na dwie części. Po pierwsze, to są właśnie takie szczepienia jak przeciwko półpaścowi, gdzie to ryzyko zachorowania jest bardzo duże w starszym wieku. Taką szczepionką jest na przykład szczepionka przeciwko pneumokokom, prawda? Natomiast druga część tych szczepionek to są tak zwane szczepienia sezonowe, które z kolei chronią przed tymi chorobami, które mają charakter sezonowy, typu RSV, COVID, grypa, prawda? Więc tutaj te wszystkie szczepienia dla osób dorosłych są jak najbardziej polecane.
Oddzielmy je, bardzo dobrze, panie profesorze, ale niejednokrotnie pewnie słyszał pan takie zdania, że o, tyle się już przechorowałem, to jeden półpasiec to nic mi nie zrobi. Z tym tymczasem półpasiec to nie jest zwykła wysypka.
Tak, ja bym chętnie tutaj przekazał rozmowy z naszymi pacjentami, którzy w sposób ewidentny mówią, że ból, jaki jest wywołany przez półpasiec, jest tak potężny, że naprawdę ja do znudzenia powtarzam te dane amerykańskie, które mówią, że to jest piąta co do częstości przyczyna samobójstw populacji osób w wieku podeszłym w związku właśnie z tym bólem. Ten ból w skali jest zdecydowanie wyżej niż na przykład ból porodowy czy ból związany z nowotworem, a więc proszę sobie wyobrazić, jak duże są to dolegliwości bólowe. Poza tym są to dolegliwości, które mogą się utrzymywać powyżej 3 miesięcy, a więc można mieć wielomiesięczne w kuriozalnych przypadkach, w akcydentalnych przypadkach nawet powyżej roku, dolegliwości bardzo dużym nasileniu. Poza tym pamiętajmy o tym również, że półpasiec może dawać powikłania ostre, takie jak zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowrodzeniowych, inne powikłania, które mogą być przyczyną zgonu. Kolejna sprawa jest taka, że wraz z wiekiem rośnie ryzyko hospitalizacji, a my wiemy, jakie jest ryzyko dla osób starszych pobytu w szpitalu. Tutaj musielibyśmy sięgnąć do tematu chociażby bakterii wielolekoopornych, jakimi nasze oddziały, nasze szpitale są skolonizowane. A więc tutaj naprawdę mówimy o bardzo wielu niebezpieczeństwach, których można uniknąć właśnie tylko dzięki szczepieniom.
Panie profesorze, komu takie szczepionki są dedykowane? Każdej osobie powyżej 45, 50 roku życia? A co z osobami, które przeszły półpasiec?
Tutaj stawia się tak naprawdę granicę na poziomie 60 roku życia, prawda? My mówimy, powyżej 60 roku życia należy się szczepić, chyba że ma się choroby autoimmunologiczne czy choroby o przebiegu immunosupresyjnym, gdzie ta odporność jest gorsza. Natomiast jeżeli chodzi o pacjentów młodszych, no to powiedzmy sobie, że nie ma czynników ryzyka, no to oficjalnie nie szczepimy tych pacjentów, aczkolwiek takie zaszczepienie pewnie krzywdy by nie zrobiło. Jeżeli chodzi o pacjentów, którzy przechorowali półpasiec...
To daje odporność?
Przechorowanie półpaśca absolutnie nie daje odporności. Możemy na półpaśiec wiele, wiele razy chorować. A więc tutaj tak naprawdę taki pacjent powinien być też zaszczepiony, dlatego że są badania w tej chwili, ostatnio się zostały opublikowane, które mówią, że taka osoba, która przechorowała półpaśiec, ma zdecydowanie większe ryzyko ponownego wystąpienia tej choroby niż osoba, która na ten półpaśiec nie chorowała. A więc traktujemy przechorowanie półpaśca jako dodatkowy czynnik ryzyka i tym bardziej należy się zaszczepić przeciwko półpaścowi.
A czy są jakieś czynniki profilaktyczne, gdzie możemy sami przez się zapobiegać półpaścowi, albo inaczej, gdzie półpaśca, cudzysłów, można złapać? Jak?
To znaczy tak, po pierwsze, zaczynając od drugiego pytania, półpaśca się nie da złapać jako samodzielnej choroby, dlatego że to jest choroba, która jest efektem reaktywacji wirusa, którego łapiemy, skoro używamy takiej terminologii, w wieku młodzieńczym, powiedzmy sobie wieku kilku czy kilkunastu lat najczęściej, pod postacią ospy wiecznej, jawnej lub niejawnej klinicznie. Są przypadki poronnej, czasami nawet ktoś nie wie, że przechorował ospę wieczną. To jest kwestia taka, że nie unikniemy zakażenia tym wirusem, bo ten wirus w nas już jest. Druga sprawa, czy są jakieś środki profilaktyczne? No oczywiście należy dbać o swoją odporność, należy dbać o swoje zdrowie, leczyć choroby przewlekłe i tak dalej. To wszystko oczywiście ma bardzo, bardzo duże znaczenie, ale patrząc po naszych pacjentach, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kogo ten półpasiec dopadnie.
Panie profesorze, sama nazwa półpasiec mogłaby sugerować, że on gdzieś tam wystąpi w okolicach tułowia, powiedzmy połowy tułowia. Tymczasem nic bardziej mylnego.
Tak, no rzeczywiście najczęstsze manifestacje to są półpaśce, które to są zmiany skórne, które zajmują jeden dermatom, prawda, najczęściej międzyżebrowo, ewentualnie na brzuchu, na kończynie dolnej. A więc tutaj jak gdyby rzeczywiście ta sprawa jest dosyć charakterystyczna, ten przebieg jest dosyć charakterystyczny. Natomiast my znamy postacie półpaśca, takie bardzo nietypowe, jak półpaśiec rozsiany, półpaśiec dwustronny, półpaśiec wewnętrzny, duża rzadkość, ale zdarza się, kiedy my nie mamy w ogóle zmian na skórze, a mamy dolegliwości bólowe związane z zajęciem, powiedzmy sobie ogólnie mówiąc, narządów wewnętrznych czy struktur pewnych wewnętrznych. A więc tutaj tych postaci półpaśca jest bardzo wiele. No, te klasyczne są raczej łatwe do rozpoznania, natomiast te mniej klasyczne zdecydowanie trudniejsze.
Panie profesorze, kiedy wystąpią objawy, co powinniśmy robić i jak te objawy wyglądają tak, żeby prawidłowo je scharakteryzować i zdefiniować.
Zazwyczaj choroba rozpoczyna się od bólu, prawda? Ten ból nie musi wiązać się jeszcze z obecnością zmian skórnych. I wtedy niezwykle trudno jest powiedzieć, że to jest półpasiec, bo ten ból może imitować jakieś, nie wiem, choroby inne, typu zawał mięśnia sercowego, czy odma opucnowa, czy jakieś inne choroby, które przebiegają z bólem. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się wysypka dosyć charakterystyczna, układająca się właśnie w tej okolicy, jednej okolicy ciała, to praktycznie i pacjenci często, i lekarz wie, że to jest właśnie półpasiec. I
ta taki, wysypka to bąbelki?
To są pęcherzyki trochę większe niż w przypadku ospy wietrznej. One potrafią się ze sobą łączyć, one mogą również mieć charakter kwotoczny, mogą mieć charakter zgorzlinowy, jeżeli dojdzie do nadkażenia. No tu opcji jest bardzo wiele, natomiast jeżeli one się już pojawią, jeżeli w ogóle pojawi się choroba, to bezwzględnie należy zgłosić się do lekarza, dlatego że na szczęście są leki przeciwwirusowe i wtedy należy leczyć tego pacjenta. Leki przeciwwirusowe oczywiście pozwalają zwalczyć półpasiec, natomiast proszę pamiętać o tym, że szczepienie zawsze jest dużo, dużo lepsze niż leczenie, dlatego że leczenie nie zawsze zapobiega wystąpieniu neuropatii czy neuralgii popółpaścowej, a więc tutaj możemy wyleczyć pacjenta w okresie ostrym, ale czasami te dolegliwości pozostają.
Szczepionka przeciwko półpaścowi dla osób powyżej 60 roku życia to powinien być standard?
Tak, zdecydowanie tak. Uważam, że tak, my mamy coraz więcej pacjentów z różnego rodzaju chorobami przewlekłymi. Wiele w tej chwili jest chorób nowotworowych, chorób autoimmunologicznych. Wiele terapii w medycynie, które przebiegają z immunosupresją i zdecydowanie lepiej jest być przygotowanym na taką ewentualność, dlatego że zawsze, jeżeli już na przykład jest jakaś immunosupresja stosowana, wtedy no, ryzykujemy, że to szczepienie może być mniej skuteczne, a więc no, warto być przygotowanym na wszelkie rodzaj ewentualności.
Powiedział pan o bólu, jaki generuje, jaki powoduje półpasiec, ale to jest tylko część, bo są inne powikłania, które mogą się przełożyć potem na komfort, standard naszego życia.
Tak, no tutaj coraz częściej mówi się o związku półpaśca z różnego rodzaju odległymi skutkami, również w zakresie układu nerwowego, a więc tutaj mówimy o tym, że są takie badania w tej chwili, że szczepienie przeciwko półpaścowi na przykład może poprawiać komfort psychiczny osób w podeszłym wieku. Mam tu na myśli chociażby objawy dementywne, prawda, czy różnego rodzaju inne objawy. Przypominam, że te powikłania ostre też się zdarzają i czasami mówimy o tym, że nawet są takie doniesienia, że chociażby udary mogą być związane z przebyciem półpaśca. Tych danych mamy coraz więcej, ale więc to jest jak gdyby no, kolejny argument na zasadność szczepienia przeciwko półpaścowi.
Tyle tylko, panie profesorze, że te szczepienia profilaktyczne, jak powiedział pan przed kilkoma minutami, no to chyba do doskonałości nam daleko. I to nie tylko w kwestii półpaśca, ale szeregu innych chorób zakaźnych.
No tak, no tutaj aż no, dziwne jest, że mając naprawdę dosyć rozległy system refundacyjny, jeżeli chodzi o wiele szczepionek dla osób dorosłych, dla osób starszych, nie korzysta się z tego dobrodziejstwa, dlatego że do tej pory zawsze słyszeliśmy argumenty finansowe. Dla niektórych szczepionek one jeszcze występują i w pewnych grupach wiekowych, ale naprawdę mamy bardzo dużą rzeszę pacjentów, zwłaszcza w wieku starszym, gdzie te szczepienia, różne szczepienia przeciwko półpaścowi, przeciwko RSV są szczepieniami bezpłatnymi, przeciwko pneumokokom. Natomiast no, wyszczepialność jest na bardzo, bardzo niskim poziomie. Myślę, że tutaj są dwa elementy. Pierwszy element to jest brak świadomości w społeczeństwie. Brak świadomości polegający po pierwsze na braku znajomości i również na chłonięciu takich pewnych obaw związanych ze szczepieniami, które są szerzone przez różne osoby. Nie tylko antyszczepionkowców.
To ciekawy
nie
wątek.
Tylko antyszczepionkowców. Absolutnie. A druga kwestia to jest no, zbyt mała aktywność środowisk medycznych, które powinny, prowadząc tego pacjenta, przekonywać go do tego, żeby pacjent był szczepiony.
No cały czas niestety pokutuje takie przeświadczenie, że lepiej przechorować niż szczepić się nie wiadomo czym.
Nie. Po pierwsze, nie wiadomo czym, bo tutaj szczepionki są przebadane. To nie są szczepionki z przedwczoraj czy z zeszłego roku. To są szczepienia, które są już naprawdę, mają długą historię. Zresztą, jeżeli mówimy o półpaństwu, to mamy w tej chwili obserwacje 11-letnie, że po 11 roku, 11 lat od szczepienia wciąż jest ochrona i mamy już tych pokoleń zaszczepionych naprawdę bardzo wiele i bezpieczeństwo jest naprawdę bardzo dobre. A po drugie, przechorowanie. Nie da się przechorować półpaśca. Da się zachorować, natomiast przechorowanie tego półpaśca nie gwarantuje, że my ponownie nie zachorujemy. W związku z czym to nie jest choroba, która jest raz i tyle, prawda? Zresztą tak samo jak w wielu przypadku wielu innych chorób. Pneumokoki, jeżeli się nie zaszczepimy, ryzyko jest również wielokrotne, prawda? Meningokoki, RSV. Na grypę można wielokrotnie chorować. Naprawdę warto zadbać o, warto pomyśleć o takim, powiedzmy sobie, odpowiedzialnym podejściu do swojego własnego zdrowia, dbać o prawidłową dietę, brać leki z powodu chorób przewlekłych, dbać o prawidłowy poziom różnego rodzaju cholesteroli, prawda, i szczepić się przeciwko chorobom zakaźnym.
No, by to był standard. Bardzo dziękuję. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego numer 1, był gościem programu Na Zdrowie. Program, audycję kończymy. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Dobranoc.